Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Witam Państwa bardzo serdecznie. 28 grudnia to jest już końcówka roku 2020 roku, jakże innego, ale też obwitującego w Strefie Młodych w świadectwa, w informacje, w również ciekawych młodych osób, które realizują w swoim życiu ciekawe pasje, zainteresowania, należą do różnych grup, wspólnot, ruchów, stowarzyszeń, ale także do harcerstwa. Harcerstwo jako scouting, jako osobny ruch, ja trochę zostawiam jako jedną z form zrzeszania się młodych osób, bo ona jest o tyleż ciekawa i z wielką tradycją, że warto jej poświęcać oczywiście osobne chwile. No więc dziś na koniec roku, jak to na harcerzy przystało, zwarci i gotowi, są dzisiaj moimi gośćmi członkowie Związku Harcerstwa Polskiego w osobach. Sara Szczegóła, członek Komendy Chówca do spraw kształcenia i pracy z kadrą. Czuwaj.
Czuwaj.
Joanna Gołucka, członek Komendy Chówca do spraw promocji. Czuwaj.
Czuwaj, dobry wieczór.
Elżbieta Michalska, drużynowa 103 Gromady Zuchowej Ogniste Orliki. Dobry wieczór, czuwaj.
Czuwaj, dobry wieczór.
Elżbieta jest z nami na linii telefonicznej i Aleksander Łabuć, rzecznik pracowy chówca zielonogórskiego z oddziału ZHP. Dobrze powiedziałem, Aleksandrze? Popraw mnie, jeśli
tak,
się
tak pomyliłem. Tak, można tak to ująć. Dobry wieczór, czuwaj.
To dokładnie jeszcze raz, jak nazwa chówca brzmi, żebyśmy nie pomylili.
Chówiec Zielona Góra Związku Harcerstwa Polskiego.
Tak jest, więc już wszystko wiemy, kto dziś na naszej audycji. Tradycyjnie, jak to harcerze, trochę porozmawiajmy, przypomnijmy wasze stopnie, czym się zajmujecie na co dzień w waszych drużynach, w waszym chówcu również. Zacznijmy od Sary, bo to Komenda Chówca, to już poważne sprawy są. Kształcenia i pracy z kadrą. Czym ty, Sara, się zajmujesz i w harcerstwie, i może trochę poza harcerstwem nam opowiesz o sobie?
W porządku. To jeśli chodzi w takim razie o działania harcerskie, to zajmuję się przede wszystkim organizacją usług dla kadry i różnych spotkań motywacyjnych, integracyjnych właśnie dla tych członków naszej organizacji. Także zajmuję się głównie różnowymi przybocznymi i naszego chówca. A jeśli chodzi o życie, powiedzmy, prywatne, to studiuję obecnie historię sztuki w Uniwersytecie Wrocławskim.
Piękna sprawa, historia sztuki. Joanna, członek Komendy Chówca do spraw promocji. Czym zajmujesz się w harcerstwie? Czym zajmujesz się prywatnie?
No, zajmuję się promocją całą tutaj naszego zielonogórskiego harcerstwa. Zajmuję się kontaktem z mediami, naszym wizerunkiem i tutaj współpracą razem z miastem i z lokalnymi instytucjami. Jestem też w drużynie starszoharcerskiej, gdzie jestem opiekunem zastępu żeńskiego, a poza harcerstwem studiuję stosunki gospodarcze we Wrocławiu.
Jest z nami również Elżbieta. Elżbieto, ty jesteś drużynową. Czym ty zajmujesz się w harcerstwie i czym zajmujesz się w życiu prywatnym?
Tak, jestem drużynową duchów. Zajmuję się przede wszystkim planowaniem pracy i takim organizowaniem czasu dla moich duchów, żeby mogły się wszechstronnie rozwijać. Wspaniała praca, szczególnie, że do pomocy mam cudownego przybocznego, drucha Andrzeja, który jest niesamowitym gawędziarzem i dzieci słuchają go z otwartymi ustami.
A przypomnijmy, jakie dzieci są pod twoją opieką?
Mam dzieci od zerówki do klasy trzeciej szkoły podstawowej łącznie.
A prywatnie?
A prywatnie jestem nauczycielem religii, pracuję w szkole podstawowej, integracyjnej szkole podstawowej numer 3 w Gubinie.
Pozdrawiamy szkołę w takim razie. Na koniec rzecznik prasowy chówca Aleksander Łabuć. Powiedz, czym twoja praca różni się od pracy Joanny, bo promocja a rzecznik prasowy to brzmi jakoś pokrewnie, a jednak to zupełnie chyba różne funkcje.
No nie aż takie różne. Razem zajmujemy się na pewno promocją, działamy z Asią w tym kierunku. Ja na pewno jestem, można powiedzieć, na tej pierwszej linii frontu kontaktu z mediami, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wystąpienia harcerzy z naszego chówca, wywiady czy też informacje prasowe przekazywane do mediów, to najczęściej jest moja sprawka. No i to myślę najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o tą funkcję rzecznika prasowego. Poza tym w harcerstwie działam również w 101 drużynie Straży Harcerskiej Altair oraz 10 drużynie wędrowniczej Corvus. A jeżeli chodzi o sprawy prywatne, to jestem uczniem klasy maturalnej w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Zielonej Górze.
Jak Państwo słyszą, pełny zakres właściwie naszych młodych członków strefy młodych, bo i pracujący, i studenci, i uczniowie. A ja chciałbym pokusić się choć trochę na podsumowanie tego roku, 28 grudnia, to już właściwie końcówka, to już ostatnia strefa młodych w tym roku kalendarzowym, choć nie w tym roku szkolnym. Ten rok przebiega zapewne w rytmie, rok szkolny w rytmie roku pracy harcerzy, a finałem, ukoronowaniem zapewne jest też, a może się mylę, wakacje, ale o tym zaraz sami nasi harcerze opowiedzą. No to skoro rozmawiamy na końcówce roku kalendarzowego, no to chciałem z wami troszeczkę porozmawiać o tym, jaki ten rok był dla harcerzy, dla was, bo to chyba taki trochę, niektórzy mówią roller coaster, czyli taka kolejka górska, raz lepiej, raz gorzej. I to zupełnie nie zależało od harcerzy. Dobrze mówię, czy się mylę? Może na początek Sara. Jak mamy styczeń, mamy luty, mamy marzec, mamy wakacje, mamy rok szkolny. Jak to wyglądało u was? Jakbyście mogli to podsumować?
To jeśli chodzi o ten rok, to na pewno te pierwsze miesiące, myślę, że to w sumie każdy z nas tak myślał, te pierwsze miesiące były, powiedzmy, bardzo zagadkowe, bo nikt z nas nie wiedział, ile taki stan rzeczy jeszcze potrwa. I jednak bardzo szybko, co w sumie było bardzo pokrzepiające, bardzo szybko podjęliśmy takie działania, które pozwoliły nam przejść do tego trybu zdalnego i dostosować się do wszystkich obostrzeń i do panujących warunków. Także ta nasza reakcja, no właśnie, była bardzo szybka, no bo bardzo trudno było nam rezygnować ze wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Oczywiście takie aktywności jak na przykład weekendowe wyjazdy, biwaki nie mogły się odbyć i z nich zrezygnowaliśmy, ale na szczęście już w wakacje mogliśmy udać się na obozy, z czego z tej opcji skorzystała część drużyn. Oczywiście obozy odbywały się w takim powiedzmy podwyższonym rygorze, bo w towarzystwie maseczek i środków do dezynfekcji, jednak obawialiśmy się, że w ogóle nie będziemy mogli na nie wyjechać, no a tutaj jednak sytuacja sprzyjała tego typu spotkaniom. Oczywiście no w następnych miesiącach, przynajmniej we wrześniu, było również dość przyjemnie i mogliśmy się spotykać, ponieważ wtedy obostrzenia nie były aż tak surowe, aczkolwiek oczywiście wiadomo, że później wraz z pogorszeniem się sytuacji w całej Polsce musieliśmy zrezygnować ze spotkań na żywo w takiej mierze, w jakiej odbywały się one wcześniej i obecnie aż do teraz w głównej mierze spotykamy się przez, no po prostu online, przez komputer. I jest to zdecydowanie łatwiejsze w przypadku osób starszych kadry, a w przypadku młodszych osób jest to zdecydowanie większe wyzwanie.
Sara, podsumowałaś tak w bardzo dużym skrócie te 12 miesięcy, a ja bym chciał jednak trochę szczegółów od was usłyszeć, bo tu już możemy sobie też na pewnego rodzaju, wiadomo, że to troszeczkę musi potrwać, ale pewnego rodzaju wnioski, czy pewnego rodzaju również efekty tego, w jaki sposób trzeba było dostosować się do tego wszystkiego, czy przyniosły zamierzone rezultaty. Czy to było tak, że czekajmy do końca, może uda się, może się nie uda. To tak przeszliśmy przez to tak bardzo spokojnie i tak bez emocji, a tu zapewne ważyło się wiele, bo planowanie, czy to chociażby roku całego dla harcerstwa, dla iluś osób, jakiejś kadry, również pociąga za sobą nie tylko decyzje takie personalne, decyzje takie będzie obóz czy nie będzie, ale też finansowe, też takie decyzje, które wymagały od was nierzadko pewnie jakiegoś mocnej narady, długich przemyśleń, długich negocjacji, no bo trzeba zarezerwować jakiś ośrodek, trzeba coś wynająć. Jak radziliście sobie w tym czasie pandemii podejmowaniem trudnych decyzji? No i czy to was w pewien sposób, jak patrzycie też na tych, którzy musieli je podejmować, czy to was trochę zahartowało, czy może przeciwnie, trochę wpłynęło to negatywnie na całą strukturę ZHP? Do kogoś tu mogę zapytać? Panią od promocji może, panią Joannę?
Myślę, że wielu z nas przechodziło przez te właśnie trudne decyzje, co zrobić, organizować obóz, na ile dni, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy, ale myślę, że każda kadra drużyny dzięki temu trudnemu, powiedzmy, doświadczeniu jest jeszcze bardziej ze sobą bliżej i potrafi podejmować te decyzje bardziej płynnie i jest taka zintegrowana mocniej, ponieważ często to były długie dyskusje, co zrobimy, co możemy z sobą zrobić, a jakby myślę, że wszyscy jesteśmy raczej zgranymi ekipami i udało nam się wspólnie pokonać te wszystkie przeciwności. I ostatecznie każdy z nas pojechał na obóz, każdy z nas się świetnie bawił. Oczywiście przestrzegaliśmy wszystkich obostrzeń, no ale mimo wszystko jakby wspólną pracą udało nam się osiągnąć nasze zamierzenia, które sobie zaplanowaliśmy jeszcze pod koniec zeszłego roku.
To ten temat niech towarzyszy nam jeszcze przez chwilę naszej audycji, ale potem chcemy jeszcze porozmawiać o tym, jak harcerze realizują swoje harcerskie misje, swoje harcerskie powołanie. Ale zanim to zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Wracamy do Strefy Młodych, gdzie rozmawiamy z harcerzami o harcerstwie oraz o działaniach, podsumowaniach roku 2020. Roku, ktoś powiedziałby, pod znakiem pandemii, ale harcerze nie zawiesili na kołku swoich działań. Postanowili, skoro wszystko przenosi się do sieci, to również i ich działania trochę tę sieć również zagospodarują. Rozmawialiśmy o tym, jak harcerze radzą sobie tak globalnie, a teraz chciałem zapytać, jak lokalnie radzą sobie harcerze, i to pytanie do pani Elżbiety. Jak ogniste orliki poradziły sobie, radzą sobie dalej w czasie tej pandemii, jak radzą sobie ich opiekunowie?
Myślę, że poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Jeszcze styczeń, luty, tak jak już moja przedmówczyni wcześniej mówiła, mogliśmy elegancko działać, więc mieliśmy wyjazdy i na Dzień Myśli Braterskiej, i na imieniny Zucha, które są tylko raz na 4 lata. Dzieci mają bardzo piękne wspomnienia. Natomiast marzec już nam przyniósł nieoczekiwane zmiany.
Przepraszam, raz na 4 lata, to ten 4. rok, rozumiem, przypadł w tym roku akurat pandemicznym. To mógł być duży zawód dla młodych, gdyby to się nie udało.
Dokładnie, raz na 4 lata. Zresztą pod hasłem raz na 4 lata Zuch się staje pępkiem świata, więc to jest takie fantastyczne. Marzec przyniósł nam już niestety zmianę planów, gdzie musieliśmy rzeczywiście przenieść się do sieci. I Zuchy zaczęły zdobywać sprawności. już zdalnie, po prostu zdalnie.
A jakie to sprawności zdobywa się przed komputerem? Czy to jest, kto najsprawniej operuje klawiaturą? Kto na myszce najładniej narysuje coś w programie graficznym? Z czego tu można młodych egzaminować, jeśli chodzi o sprawności? Ja może tak trywializuję, a może to są poważne sprawy.
Zdobywać można przeróżne sprawności, w zależności od tego, jakie zdolności mają zuchy. Można zdobyć astronoma, można zdobyć dekoratora, można zdobyć wszelkie inne sprawności, których mamy bardzo, bardzo dużo. Dzieci wykonywały swoje prace, robiły zdjęcia, rzeczy, które zrobiły. Niektóre nagrywały filmiki i przysyłały do mnie, żeby się pochwalić tym, co potrafią zrobić. Rodzice bardzo czuwali też nad tym, żebyśmy mogli się spotkać i porozmawiać, łącząc się przez komputer. No, przyznam się, że z początku dzieciom to sprawiało wielką frajdę, spotykanie się internetowo. Jednak to, co jest możliwe, aby spotkać się razem, jest o wiele ważniejsze. I teraz, ponieważ moja gromada jest niewielka, mam zaledwie 10 zuchów, więc podzieliliśmy się na dwie grupy, które nazywamy szóstkami. I ja prowadzę jedną grupę z zuchenkami, przyboczny prowadzi drugą grupę z chłopcami z zuchami. Tym sposobem możemy się spotykać w grupach 5 osób plus jeden prowadzący. Także w tej chwili przed świętami działaliśmy czynnie, spotykając się oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a więc i odległość, i maseczki, i dezynfekcja. Myślę, że do tej pory zuchy opanowały tak doskonale te zasady, że doskonale wiedzą, jak się zachować, co zrobić, żebyśmy byli bezpieczni. Działamy cały czas.
No tutaj oprócz tych sprawności, o których pani wspomniała, chyba jak na dłoni widać, jak ważnym w wychowaniu, jak ważnym też w rozwoju młodych jest ten moment spotkania. Czy pani z racji na doświadczenie w pracy drużynowej obserwuje różnicę między spotykaniem się właśnie i tworzeniem grupy w realnym świecie, a tym, co musimy, do czego jesteśmy właściwie zmuszani? Czy to już można zaobserwować? Czy są w ogóle takie różnice?
Oczywiście. W spotkaniu na żywo dzieci uczą się przede wszystkim współdziałania. Tego, że nie ja zrobię sama, ale my zrobimy. Coś jest ważne, żebyśmy razem potrafili stworzyć. Budują wspólnotę, której efektem jest wielka przyjaźń, zostawiana zresztą, myślę, na wiele lat zostająca w takim młodym człowieku. Wspomnienie nawet grupy, która już przeszła do harcerstwa, dzieci opowiadają, że to, co przeżyły, będąc zuchami i teraz harcerzami, to jest coś takiego tak pięknego, że chciałyby tymi harcerzami, zuchami być przez całe życie. No więc jest to dla mnie wielce satysfakcjonujące. Bardzo, bardzo.
To jedno jest jeszcze, ale jak już tak panią przy mikrofonie trzymam przy słuchawce, to jeszcze dopytam się o samą pracę z młodymi, no bo teraz mamy sytuację taką, że nie wiadomo cały czas, jak to wszystko nam się rozwinie. Szczepionka daje nam jakąś nadzieję. No i pytanie tutaj o tą możliwość realizacji harcerstwa w ten sposób online'owy. Czy ona też może dać radość, satysfakcję, czy ona może też dawać określone skutki? Tutaj przedmówcy mówili o tym, że świetnie młodzi ludzie potrafią sobie radzić, i pani również mówiła o tym, z tymi względami bezpieczeństwa. No ale są też inne względy, do których harcerz jest przygotowywany. I czasem się mówi, że niektórych rzeczy nie da się nauczyć z książek, a niektórych rzeczy chyba nie da się nauczyć przez internet. Czy to prawda?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dobroci, zwrócenia uwagi na drugiego człowieka, chęci niesienia pomocy. To są rzeczy, które są niezwykle istotne. Myślę, że nawet samo takie, powiedzmy, działanie bezpośrednie, na przykład zbudowanie chociażby karmnika dla ptaków na zimę, kiedy robimy to razem, czy też wykonywanie nawet kartek świątecznych wysyłanych z pozdrowieniem betlejemskiego światła pokoju do innych. To jest coś, co dzieci niezwykle przeżywają i w momencie, kiedy widzą zachwyt prowadzących daną grupę, przynajmniej tak jak u nas to się dzieje, jest dla nich niezwykle ważne, aby kolejne spotkanie też mogło się odbyć, jeżeli daj Boże, żeby to tak było, żeby nam pandemia wreszcie ustąpiła, żebyśmy się mogli wszyscy spotykać już bez jakiegoś takiego zagrożenia. To bardzo ważne jest również to, byśmy mogli wychodzić na dwór, byśmy mogli robić rajdy, czy po mieście, czy po lesie, zdobywając różne sprawności, chociażby tropienia śladów zwierząt, no różne można robić. Myślę, że ważne jest, abyśmy wszyscy potrafili spotykać się również internetowo, ale mimo wszystko internet nie zastąpi nam tego spotkania bezpośredniego. To jest najważniejsze działanie. Myślę, że damy rady jeszcze ten do końca tego roku, damy radę i następne już spotkania harcerskie wrócą do cudownych spotkań leśnych, biwaków, wyjazdów, gdzie tych ludzi będzie dużo, dużo więcej niż w tym roku.
Pani Elżbieta powiedziała ciekawe słowa i tu chciałbym się zwrócić do rzecznika prasowego Hufca, bo rzecznik to musi generalnie wszystko wiedzieć, a jeśli nie musi, to wie, gdzie się dowiedzieć, jeśli chodzi o akurat Hufiec Zielonogórski. Aleksander Łabuć, pytanie do ciebie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o morale harcerzy, o to, w jaki sposób, no bo pani Elżbieta wspomniała o tym, że brakuje wam bardzo dużo tego, czego harcerze są znani. Tych spotkań, tych podchodów, tych budowania szałasów, tych budowania biwaków, tych niezależnie od pogody realizowania różnych sprawności w terenie. Czy pandemia może spowodować, czy już powoduje jakieś efekty? Obserwujecie napływ, odpływ członków, a może jest tak, że właściwie nic się nie zmienia? Jak to wygląda? Jakieś obserwacje już poczyniliście w ostatnim czasie?
To znaczy, pandemia na pewno ogranicza nam mocno robienie naborów dla nowych harcerzy. Nie możemy zrobić takiej dużej akcji, w której uczestniczyć.
A jak ta akcja wygląda, żeby taki nabór zrealizować skutecznie?
No, nabory polegają zwykle na tym, że wypuszczana jest jakaś informacja na mediach społecznościowych, ale też drużyny, które prowadzą taki nabór, odwiedzają szkoły najbliżej siebie, czy też inne instytucje i zachęcają dzieci, które tam się uczą, szkolą, i ich rodziców, żeby zainteresować się harcerstwem. Czasem organizowane są tam właśnie jakiś taki pokaz możliwości harcerstwa.
Przychodzą na lekcje w mundurach?
Robić jak najbardziej, tak. Jeżeli jak były jeszcze te lekcje normalnie, to tak harcerze odwiedzali dzieci w mundurach i opowiadali o tym, jaką niezwykłą przygodą jest harcerstwo, i zachęcali ich do tego, żeby spróbować takiej aktywności. No teraz nie możemy robić tego na tak dużą skalę i podchodzić bezpośrednio do takich młodych, przyszłych adeptów harcerstwa. No ale i tu na pewno na tym tracimy, że ten dopływ jest bardzo ograniczony, jeżeli jest to pojedynczy, no a jednak odpływ tych ludzi z harcerstwa jest naturalny. Czy to ktoś wyjeżdża na studia, czy to ktoś musi jakieś zmienić swoje priorytety w życiu i harcerstwo gdzieś tam może w jakichś sytuacjach zejść na drugi plan, więc to jest naturalne, więc jednak pandemia pod tym względem nie jest do końca korzystna dla harcerstwa, ale na pewno to, co daje harcerstwo w czasie pandemii, jest nieocenione i mimo tego, że działamy zdalnie, to jednak ten kontakt międzyludzki, który jest teraz bardzo ważny, chociażby ta rozmowa, jednak jest zapewniony podczas tych cotygodniowych spotkań w ramach działalności harcerskiej, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś wyczuwałby u siebie jakieś takie skutki tej pandemii wynikające z tego braku kontaktu społecznego, może nawet harcerstwo w jakiś sposób w tym pomóc. I,
no właśnie, tu Aleksandrowi przerwę, bo tu już wchodzimy na element promocji. Przejdźmy w takim razie do Joanny. Wielu młodych ludzi teraz ma sytuację taką, że tylko komputer, a jeszcze jest sytuacja taka, że wchodzimy w kolejną fazę, w której do godziny bodajże 16 młodzi ludzie bez opiekuna z domu wyjść nie mogą. Czy to jest taki moment, kiedy harcerstwo może pomóc w tym, by przeżywać ten czas trochę takiego odosobnienia, niemożliwości, czy to w szkole, czy w różnych innych miejscach, złapania kontaktu z rówieśnikami i to też rówieśnikami, którzy będą o podobnym kręgosłupie wartości, czy o podobnych również zainteresowaniach mogli z nami porozmawiać. Harcerstwo daje odpowiedź na to odosobnienie, na ten moment, gdy nie wiemy też czasem, co ze sobą zrobić, no bo przecież cały dzień w tym domu, w tym odosobnieniu, w tym braku rówieśników. Co może dać harcerstwo? Aleksander już taki wstęp do tego zrobił, a ja podpytam głębiej dalej, co wam daje i co daje innym harcerstwo w czasie pandemii również. Joanna.
Na pewno teraz nam daje ten kontakt z rówieśnikami i z przyjaciółmi, ponieważ mimo tego, że spotykamy się online, to i tak jest to czas, w którym spotykamy się razem z naszymi przyjaciółmi przez tę godzinę czy półtora. Mamy dużo aktywności, to też nie jest tak, że siedzimy tylko przed komputerem przez ten cały czas, tylko dostajemy też różne zadania, czy organizujemy sobie, czy dostajemy, w których też czasem, nie wiem, musimy się poruszać, wykazać jakąś, nie wiem, sprawnością plastyczną, chwilę coś zrobić samemu, chwilę coś zrobić w jakiejś grupce. Także to zawsze jest ten kontakt taki właśnie, nie tylko że siedzimy w dużej grupie, tak jak w szkole na lekcjach, tylko też właśnie pracujemy sobie tymi naszymi małymi grupkami przyjaciół. Myślę, że też zdecydowanie poprawia samopoczucie wszystkich, że jednak są ci przyjaciele, z którymi możemy zrobić coś zupełnie innego niż to, co robimy na co dzień, czy to, co robimy w szkole. To też na pewno jest bardzo pomocne.
Czasem młodzi ludzie mówią, co ja z tego będę miał, co mi to da kolejna godzina z kimś na spotkaniu, czy czegoś się można nauczyć. Ja wiem, że zdobywacie sprawności, więc może warto powiedzieć, co można się dowiedzieć czy nauczyć podczas takich spotkań. No, oprócz tego, że będziemy mieli fajną zabawę czy fajny temat do rozmowy z rówieśnikami.
Nauczyć się zdalnie możemy tak naprawdę wszystkiego, to już zależy od kreatywności naszych drużynowych, a możemy się uczyć pierwszej pomocy, co nie jest aż takie trudne logistycznie, jak się o tym dobrze pomyśli. Każdy z harcerzy może po prostu dostać paczkę do domu z materiałami, no i wtedy siedząc sobie naprzeciwko siebie przed komputerami uczymy się od siebie, jak na przykład zabandażować złamaną rękę, opatrzeć czy opatrzyć jakieś oparzenia.
Rozdajecie paczki z bandażami z pierwszą pomocą, apteczki? Jak to wygląda?
No ja z moją drużyną na przykład właśnie mieliśmy zbiórki pierwszej pomocy. Każdemu z dzieciaków zrobiliśmy taką małą paczkę z najpotrzebniejszymi rzeczami, które będą nam przez te półtora godziny zbiórki potrzebne. Każdy dostał do domu paczkę i działaliśmy sobie w sobotę na zbiórce. Także wszystko jest możliwe. Mamy też zbiórki z gotowaniem. Każdy sobie siedzi w swojej kuchni i gotujemy czy pieczemy pierniki przed świętami. No, możliwości tak naprawdę jest mnóstwo i możemy zrobić wszystko, bo ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.
No proszę, czyli gotują nasi harcerze również, co może się przydać na biwaku, żeby tam głodnym nie być. No ale jeszcze przed nami trochę rozmowy, bo przypomnijmy, że harcerze to również i pomoc, i doświadczenie, i również światło pokoju, betlejemskie światło pokoju, które całkiem niedawno docierało do wielu miejsc. No ale o tym wszystkim porozmawiajmy znów po chwili przerwy muzycznej.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszej strefy młodych. Dziś Związek Harcerstwa Polskiego. I dzieje się w Związku Harcerstwa Polskiego zawsze coś, jest zawsze o czym rozmawiać. Mimo trwającej pandemii trochę nam zeszło na tym, żeby tą pandemię podsumowywać. Ten rok w sumie nie chciałbym, żeby on wyszedł takim synonimem 2020 równa się pandemia lub wszystko wokół tego, bo mimo wszystko, mimo tych utrudnień, lockdownów, spowolnień, opóźnień i dystansu, jednak harcerze, jak to harcerze, zupełnie dobrze w trudnych warunkach sobie radzą, no ale nie omija ich też to, żeby się przygotowywać do kolejnych wyzwań, do kolejnych spraw i tu trwają też szkolenia, a skoro szkolenie i kształcenie, to Sara Szczegóła, członek Komendy Chówca do spraw tego właśnie kształcenia i pracy z kadrą. Nie odpuszczacie, krótko mówiąc.
Nie, nie, nie ma w ogóle mowy, żeby odpuszczać, ponieważ tworzą się nowe zastępy, a nowi drużynowi przyjmują drużyny, także wyszkolona kadra zawsze jest i będzie potrzebna. Także początkowo oczywiście myśleliśmy, że pandemia nie będzie trwała tak długo, jak to trwa, a teraz jesteśmy już zdania, że nie ma co zwlekać i kadrę trzeba szkolić, także w planach mamy naprawdę wiele różnych kursów instruktorskich i stricte dla właśnie drużynowych. Także tutaj nie można niczego odpuszczać. Także takie kursy są właśnie bardzo dobrym momentem po to, żeby odkrywać nowe ścieżki właśnie kształcenia i organizowania różnych forum warsztatowych.
Bo czego uczycie kadry, gdy zupełnie odbiega to, co w przyszłości i zupełnie można też trochę kalendarz wyrzucić do kosza, bo nie wiemy, co nas czeka. Nie wiemy, czy odbędą się te obozy, czy nie odbędą się, czy odbędą się zjazdy, szkolenia, prace w grupach, czy zbiórki będą w wersji stacjonarnej, czy ciągle online, czy są jakieś nowe metody pracy, które też chcecie wdrażać, żeby reagować na tą sytuację, która nas dotyka i która trwa, no de facto już od marca zeszłego roku, to liczmy prawie 9 miesięcy. Nie wiemy, czy czeka nas kolejne 9 miesięcy, czy uda się to inaczej zorganizować. Jak reagujecie na tą sytuację? Czego szkolicie? Czego uczycie?
Przede wszystkim tak naprawdę oczywiście przygotowywać musimy do tego samego, czyli do bycia drużynowym lub instruktorem harcerskim, jednak odbywa się to poprzez zupełnie inne metody i oczywiście samo bycie przed komputerem i branie udziału w warsztatach jest często niewystarczające i staramy się, aby te zajęcia, które mają faktycznie wykształcić harcerzy na instruktorów, przynosiły jak najwięcej, pozwalały na powiedzmy przeżycie tego kursu i autentyczne nowe wywarcie pozytywnego wpływu na kursantów i testujemy różne formy hybrydowe, które wymagają jednak działań również między tymi kursami, między weekendami, podczas których się spotykamy w tych mniejszych grupach, w zastępach kursowych. Wymagają wyjścia do swojego lokalnego środowiska. Możliwe są przecież wędrówki, nawet w pojedynkę można wędrować, można myśleć nad pewnymi rzeczami. Nie trzeba się ograniczać jedynie do komputera i do zajęć takich, jakie mamy na studiach czy w szkole. Także tutaj tak naprawdę to pole jest jeszcze naprawdę niezbadane, a technologia oferuje nam wiele nowych, coraz to nowych, różnorodnych sposobów na radzenie sobie.
Czyli to, co trzeba umieć, się nie zmienia, forma tylko działań się zmienia, czyli trzeba być przygotowanym do pracy z młodymi ludźmi i dziećmi. Do tego
oczywiście
przygotowujecie?
Tak.
Dobrze, bo już jest za 10 minut, 21, a jeszcze kilka tematów z naszymi gośćmi. Szkolenia to nie wszystko. Jak Państwo pewnie nieraz obserwujecie, czas świąt Bożego Narodzenia, to jest też czas, kiedy harcerzy widać więcej. W wielu miejscach pojawiają się oni z określonym światłem. Joanna, ty w tym roku trochę więcej byłaś związana z tym, żeby to światło przekazywać dalej. Opowiedz trochę więcej o betleńskim świetle pokoju.
Nasz grudzień jak co roku stoi pod symbolem betleńskiego światła pokoju.
Jest to ponad 30-letnia tradycja harcerska i skautowa na całym świecie. W tygodniu, w grudniu, w grocie narodzenia pańskiego w Betlejem odpalana jest świeca, która wędruje aż do Austrii, gdzie odbywa się ceremonia przekazania tego betlejemskiego światła do reprezentacji różnych krajów i stamtąd już nasza skautowa sztafeta rozpływa się tak naprawdę na całą Europę i na cały świat. Skauci przekazują sobie to betlejemskie światło, które jest symbolem pokoju, spokoju, takiej miłości i nadziei. Jest to też czas, w którym my, harcerze, tutaj chodzimy do naszych wszystkich lokalnych instytucji, do szkół, z którymi współpracujemy, do hospicjów, do domów pomocy. Także jesteśmy tak naprawdę wszędzie. W tym roku niestety z powodu pandemii musieliśmy troszeczkę ograniczyć nasze wycieczki i też nie mogliśmy mieć tak dużej ekipy, która mogłaby z nami chodzić, no bo też mieliśmy ograniczenia wiekowe po prostu, więc skupiliśmy się na najważniejszych miejscach. Odwiedziliśmy prezydenta miasta Zielone Góry, również panią Wyrytę Chorędzlak, przewodniczącą Sejmiku Województwa Lubuskiego. Roznieśliśmy także światło do naszych zielonogórskich parafii, skąd wierni mogli je sobie odpalić i postawić na wigilijnym stole. Byliśmy także w lasach państwowych, w nadleśnictwie, w straży pożarnej, w ZOKu. Także takie wszystkie najważniejsze instytucje w naszym mieście otrzymały to światło jako właśnie taki znak pokoju.
Cieszymy się też, że harcerze zaliczają do najważniejszych instytucji również redakcję naszego radia. W Radiu Zachód również płonie światło, betlejemskie światło pokoju, z czego się bardzo cieszymy i zachęcamy również do tego, by tę akcję wspierać. A wspierać harcerzy też można, bo przecież to nie jest tylko instytucja, która również własnymi siłami, siłami własnych członków daje radę, ponieważ to ludzie, przede wszystkim młodzi, mówię o tych członkach, którzy nie są jeszcze odpowiedzialni za cały chówiec. Natomiast myślę, że bez wsparcia dorosłych harcerstwa też ciężko było harcerstwo zorganizować i harcerstwo utrzymać. Jak można wesprzeć harcerzy w waszej działalności?
No, jedną z takich nieocenionych pomocy, w jaki sposób można właśnie wesprzeć Hufiec Zielonogóra ZHP i harcerstwo w Zielonej Górze, jest akcja 1% dla organizacji pożytku publicznego. Co roku pokrywa się to z okresem zdawania deklaracji PIT i również w tym roku nadchodzi ten czas wraz z nowym rokiem. I jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby wesprzeć Hufiec tym swoim 1% podatku, żeby takie chociażby aktywności, o jakich wspominała Sara, czyli kształcenie kadry, ale później spływa to oczywiście na samych harcerzy, którym ta kadra przekazuje wartości i umiejętności, jakie nabyła podczas takich kursów. Dzięki temu właśnie takie działania możemy realizować. I jeżeli chodzi o informacje, jak przeznaczyć ten 1% podatku na zielonogórskie harcerstwo, to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę 1% Hufiec Zielona Góra ZHP, czy też wejść na naszą stronę zielonagora.zhp.pl i tam znaleźć informacje na temat numeru KRS i nazwy celu szczegółowego i to na pewno będzie dla nas ogromna pomoc, szczególnie w tym czasie pandemicznym, kiedy chociaż tymi środkami możemy w jakiś sposób urozmaicić tą naszą pracę przez internet.
A czas naszej audycji dobiega końca, tak jak i rok 2020. Żegnając się z naszymi gośćmi, zapraszam do też przekazywania życzeń, pozdrowień za pośrednictwem naszej anteny noworocznych, bo oby ten rok był również, miejmy nadzieję, inny, lepszy od tego, który mamy teraz, pod tym kątem właśnie i więzi społecznych, i również trochę też dla tych wszystkich, którzy zmagają się z koronawirusem, też tych wszystkich, którego skutki ich dotykają, czy to zdrowotne, czy to również jeśli chodzi o pracę, przedsiębiorstwa, czy finanse. Oby to wszystko już w przyszłym roku tak mocno nas nie dotykało. A ja dziś dziękuję za naszą audycję członkom Związku Harcerstwa Polskiego, Komendy Chówca i również drużynowym. Moimi Państwa gośćmi dziś byli Sara Szczegóła, członek Komendy Chówca do spraw kształcenia i pracy z kadrą. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Również bardzo dziękuję. Czuwaj.
Czy Sara pozdrawia kogoś? Życzy nam coś?
Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Z racji tego, że rok się kończy, to wszystkim Państwu chciałabym życzyć szczęśliwego nowego roku. Mamy nadzieję, że szczęśliwszego niż ten, który powoli dobiega końca, i przede wszystkim dużo zdrowia. Chciałabym pozdrowić szczególnie wszystkich harcerzy, którzy nas słuchają, w szczególności kadrę Chówca Zielona Góra.
Joanna Gołucka była również naszym gościem. Dziękujemy bardzo za spotkanie.
Ja również dziękuję. Chciałabym jeszcze tylko dodać tutaj na sam koniec, że wspierać nasz chłopiec można również przez stronę fanimani.pl. Tam można poprzez robienie zakupów online przekazać część wartości zakupów na nasz chłopiec. Jakby nic z tego nie traci osoba kupująca, a wszystko dzieje się przez organizację, więc to też jest dobra opcja dla nas wszystkich, którzy teraz siedzimy w domu i robimy dużo zakupów online.
A no więc właśnie. A czego życzyć naszym słuchaczom? Można?
Przede wszystkim zdrowia i cierpliwości.
Elżbieta Michalska, drużynowa Ognistych Orlików, była również z nami poprzez łącza telefoniczne. Bardzo dziękujemy.
Tak, czuwaj.
Pozdrawia, czy pani Elżbieta pozdrawia kogoś?
Oczywiście. Pozdrawiam cały chówiec Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze. Pozdrawiam prowadzących z radia. Bardzo miło było się z wami spotkać.
Dziękujemy.
I życzę wszystkim, przede wszystkim pokoju, radości, zdrowia, ale i otwartości na innych ludzi. Wszystkiego, wszystkiego co najlepsze.
I Aleksander Łabuć był również naszym gościem, rzecznik prasowy Chówca Zielona Góra ZHP. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym Państwu życzyć, żeby ten rok i ten najbliższy czas obfitował w tą wiarę i motywację niesłabnącą do działania, żeby ten rok 2020 przebiegający w znacznie innym stopniu niż poprzednie nie wpłynął aż tak źle na nasze działania i żebyśmy do tej normalności mogli wrócić jak najszybciej i jak najszybciej się dalej rozwijać. Dziękuję bardzo.
Ja dołączam się do tych wszystkich życzeń, dziękując Państwu już za ostatnią audycję w tym roku. Zapraszam w roku 2021 na kolejną strefę młodych. Andrzej Gruszka dla Państwa realizował tę audycję. Łukasz Brodzik, do usłyszenia.